Za sprawą książek reporterskich i rozmowy z gościem zabierzemy dziś Państwa do Turcji. Marcelina Szumer-Bryż, dziennikarka, reporterka, autorka książek Wróżąc z Fusów oraz Izmir, miasto Giaurów, jest dziś gościem Radia Lublin. Cześć Marcelina.
Cześć, dzień dobry, witam.
Bardzo żałuję, że się nie widzimy, ale cieszę się, że się słyszymy.
Wszystko, mam nadzieję, się uda nadrobić, zwłaszcza, że jak wiesz, jestem poniekąd lublinianką, właściwie świdniczanką, więc myślę, że będzie okazja się jakoś może niedługo też zobaczyć. No a póki co radźmy sobie na radiowych falach.
Marcelina, powiedz proszę, jak to się stało, że twoje życie związało się z Turcją?
Stało się to poniekąd ze sprawą przypadku i pewnie nie jestem jedyną osobą, której coś takiego się przydarzyło. I uwaga, teraz wcale nie będzie o facecie tureckim, tylko będzie o tym, jak pojechałam na wakacje do Turcji, do Alanji, dość popularnego kurortu. I po prostu zakochałam się w tym miejscu, zakochałam się w tym języku, zakochałam się w muzyce tradycyjnej tureckiej, w tym jak ciepli i serdeczni są tam ci ludzie. I po prostu no, wpadłam jak śliwka w kompot i już się nie potrafiłam bez tej Turcji obejść, także po powrocie zapisałam się już w Warszawie na kurs tureckiego, kolejne wakacje spędziłam już w Turcji, już nie hotelowe, to były wakacje, tylko pojechałam już do koleżanki, do jednej dziewczyny, którą tam poznałam, no i tak to już się kręciło wszystko wokół Turcji, wokół języka tureckiego, wokół tureckiej muzyki. Szczerze mówiąc, nie sięgałam wtedy jakoś specjalnie po literaturę związaną z Turcją, ani jakąś historyczną, ani reporterską. Oczywiście studiowałam przewodniki, żeby wiedzieć, co tam sobie ciekawego warto zobaczyć. No i dopiero tam w pewnym momencie, już po kilku ładnych latach poznałam mojego męża, Turka. Nie byliśmy małżeństwem długo, rozstaliśmy się. O tym też jest kilka słów w mojej pierwszej książce. Natomiast tak jakby ta miłość do Turcji mi nigdy nie minęła, jakieś prywatne problemy nie położyły się na tej miłości cieniem. Także ta Turcja była, jest i mam nadzieję będzie już zawsze obecna w moim życiu.
To właśnie o Turcji napisałaś książkę Wróżąc z Fusów, a ta druga też jest o Turcji, chociaż skupiasz się na Izmirze. Dlaczego Izmir?
Skupiam się na Izmirze z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to właśnie tam spędziłam 3 lata życia, tam mieszkałam, tam żyłam, zmieniając, że tak powiem, miejsca zamieszkania, ale zawsze w obrębie tej prowincji Izmir, prowincji, która jest bardzo ciekawa i za chwilę o tym powiem. Natomiast drugim powodem jest to, że książek o Stambule na przykład jest bardzo dużo. Są książki w języku polskim o Stambule, jest cała masa książek po angielsku. Naprawdę jest w czym wybierać. Tych wiadomości o Stambule jest bardzo dużo. A kiedy, ilekroć ja mówiłam komuś, że mieszkam w Izmirze, tutaj w Polsce, no to zawsze byłam pytana o to, jak to w Izmirze, dlaczego, a co tam jest ciekawego, dlaczego nie mieszkasz w Stambule? Albo wręcz pytano mnie, a gdzie ten Izmir jest, bo po prostu nikomu to nic mówiło. Trochę lepiej było, kiedy mówiłam, że Izmir to dawna antyczna Smyrna, bo to już gdzieś tam dzwoniło, tylko nie bardzo moi rozmówcy wiedzieli, w którym kościele. I wtedy tak naprawdę postanowiłam uzupełnić jakoś ten brak wiedzy i brak literatury dotyczącej tego miasta, które z wielu powodów jest miastem szczególnym. Dlaczego? Między innymi dlatego, że przez wiele, wiele wieków było to miasto, owszem tureckie, w Turcji, mówimy o Turcji osmańskiej, w którym jednak większość mieszkańców stanowili innowiercy, czyli Giaurowie. Stąd też tytuł tej mojej drugiej książki, Izmir, miasto Giaurów, czyli znaczy to tyle, co Izmir, miasto niewiernych. I tutaj też ciekawostka, bo niektórzy, można różnorako patrzeć na ten tytuł, pierwsze rozumienie tego określenia Izmir Miasto Giaurów, tak jak było ono historycznie nazywane przez mieszkańców innych tureckich regionów, było tak dlatego, tak jak powiedziałam, że przez wiele wieków mieszkało tam więcej ludności chrześcijańskiej, przeróżnych narodowości, byli Grecy, Ormianie, europejscy kupcy i naprawdę stanowili większość, było więcej niż muzułmanów w samym mieście, stąd nazwa Izmir, miasto giaurów, czyli miasto niewiernych. Oraz drugie rozumienie, tak jak to częściej się zdarza współcześnie, Izmir, miasto niewiernych, czyli miasto muzułmanów, którzy tak nie do końca przestrzegają tych wszystkich przepisów, zapisów i zasad islamu. Kilkakrotnie wyrwało się prezydentowi Turcji nawet różne tego typu stwierdzenia w odniesieniu do Izmiru. Potem się wszyscy jego doradcy gęsto z tego tłumaczyli, że on wcale nie miał nic złego na myśli. Natomiast to wszyscy, zwłaszcza Izmirczycy, doskonale wiedzą o to, o co chodziło. Chodziło mianowicie o to, że ci rzekomi giaurowie z Izmiru nie biegają do meczetu co chwila, nie stronią od alkoholu i nie głosują na AKP, czyli rządzącą partię, na której czele stoi prezydent Erdoğan.
Czyli na tle Turcji ten Izmir także pod tym względem jest wyjątkowy? Jest trochę inny niż cała Turcja?
Zdecydowanie jest i starałam się to w książce pokazać, że tak powiem, z różnych perspektyw. To nie jest tak, że ten Izmir tylko mi, czy tylko, nie wiem, przyjezdnym z Europy, czy z zagranicy, wydaje się tak bardzo różny od pozostałych części Turcji. Sami Turcy uważają, że on jest inny. Znaczy, ilekroć się mówi gdzieś, nie wiem, w Stambule będąc, czy gdziekolwiek w Turcji będąc, że mieszkałam w Izmirze, albo mieszkam w Izmirze, albo jadę do Izmiru, no to wszyscy się zachwycają, wszyscy natychmiast zaczynają mówić, jaki ten Izmir jest wolny, jaki ten Izmir jest inny, jak tam się swobodnie żyje, nawet ci, którzy tam nigdy nie byli. Tak mówią, więc nawet tak jakby wśród Turków ten Izmir cieszy się taką sławą właśnie takiego wolnego, swobodnego miasta, w którym każdy robi co chce, nikt się nikomu w nic nie wtrąca w życie, czy niczego nie nakazuje. Każdy się tam może czuć swobodnie. No i rzeczywiście coś w tym jest. To po pierwsze. Druga sprawa, która w jakimś sensie Izmir wyróżnia, a przynajmniej sami Izmirczycy tak sądzą o sobie, to jest kwestia takiego uwielbienia dla Atatürka. Przypomnijmy, Atatürk to jest Mustafa Kemal Pasza, czyli oficer, który poprowadził zwycięską walkę narodowo-wyzwoleńczą i stworzył praktycznie ponad już niemal 100 lat temu, w 2023 roku Republika Turecka będzie obchodziła swoje stulecie, więc stworzył tak naprawdę nowoczesny kraj na gruzach Imperium Osmańskiego. I Izmir, chociaż tak naprawdę Atatürk z samym Izmirem nie miał wiele wspólnego, oprócz tego, że pochodziła stamtąd jego żona, z którą jednakże był związany tylko przez kilka lat, oraz że tam umarła jego matka, no to w samym Izmirze nic takiego się, znaczy no, pewnie się historycznie dużo wydarzyło, ale nie są to jakieś szczególne rzeczy związane z Atatürkiem. Natomiast, i to jest ciekawe, Izmirczycy tego Atatürka wielbią, kochają i uważają, że nikt inny tak bardzo Atatürka nie kocha jak oni. I to się wyraża w różnych rzeczach, na przykład w tym, ja o tym pisałam w książce, bo to jest zabawny przykład, że kiedy idzie się do restauracji czy do knajpki i prosi o hasło do Wi-Fi, no to kelner potrafi powiedzieć, nie podać hasła, tylko potrafi powiedzieć data urodzin i śmierci Atatürka. Uważając, że po prostu każdy szanujący się Izmirczyk albo każdy, kto w ogóle się w Izmirze pojawia, ma obowiązek to wiedzieć. Jeśli nie wie, no to trudno, musi się obejść bez Wi-Fi. Więc to jest ciekawostka. Pisałam też w książce o takiej tradycji już właściwie w pewnym sensie tatuowania sobie podpisów Atatürka, czyli takie parawki Atatürka gdzieś na przedramionach, przegubach i tak dalej. Odwiedziłam takie jedno studio tatuażu, w którym w rozmaite święta związane z Republiką, Dzień Niepodległości, właśnie Dzień Urodzin Ataturka, który jest obchodzony jako Dzień Młodzieży i Sportu, można sobie wytatuować taki podpis za darmo, albo wytatuować jakiegoś większego Ataturka, na przykład na koniu, albo gdzieś tam na wzgórzu patrującego się w dal, z dużą, dużą zniżką. Więc o Izmirze, a trzeci sposób, na który się ta miłość do Ataturka przejawia, to fakt, że w Izmirze jeszcze nigdy nie wygrała partia Erdoğana w wyborach lokalnych. Zawsze wygrywa CHP, czyli ta partia, która była pierwszą turecką partią, partia założona przez Ataturka, która do tej pory chyba jedyna tak naprawdę w Turcji partia, która istnieje do tej pory.
Uśmiechnęłam się, gdy przeczytałam w książce ten fragment o tatuażach. Pomyślałam sobie, że to jest dobra myśl, bo z jednej strony jakoś oddajemy cześć człowiekowi ważnemu i cześć historii, a z drugiej strony no, Ataturk pewnie właśnie tutaj czy w wielu kręgach będzie czczony, mogę powiedzieć, po wieki wieków i tatuując ten podpis nie popełniamy błędu jak z miłością, która nam przejdzie, wiesz, imię mężczyzny lub kobiety,
a potem
trzeba zamazać.
Nie u Turków, wręcz przeciwnie. To jest taki, i to też jest dla mnie zaskakujący przykład, bo jedna z moich tureckich przyjaciółek, która zawsze była dość lewicującą osobą, taką socjalistką, któregoś razu, kiedy kolejny raz o nią, do tego stopnia, że nosiła koszulki z Che Guevarą, no różne tego typu historie. W każdym razie dość jasno zadeklarowana politycznie. I któregoś dnia ona mi powiedziała, że ona po prostu właśnie przeżywa zachwyt Ataturkiem, zaczęła czytać jego pisma, zrozumiała, że tylko on i jego koncepcja tak jakby Turcji ma rację bytu i zaskoczyła mnie tym zupełnie, więc to nie jest miłość, która komuś mija, wręcz przeciwnie, ona się z czasem może pojawić w różnych okolicznościach i wtedy właśnie ci ludzie sobie idą Ataturka wytatuować. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Te wyrazy sympatii czy wręcz miłości do wodza, one się naprawdę na rozmaite sposoby przejawiają do tego stopnia, że nie wiem, ostatnio właśnie w sklepie, na witrynie sklepu z obuwiem widziałam plakat Ataturka. U rzeźnika widziałam w ramie portret Ataturka. Nie mówię już oczywiście o urzędach państwowych, w których ten portret jest tak jakby obowiązkowo. Natomiast właśnie w takich przeróżnych, przedziwnych miejscach, których nigdy byśmy się nie spodziewali, no bo cóż ma tak naprawdę knajpa właśnie do Ataturka. No, trudno sobie wyobrazić, że nie wiem, w jakimś pubie czy restauracji w Polsce wisi zdjęcie Piłsudskiego na przykład, tak, albo kogoś, nie wiem, równie ważnego dla naszej historii. A tam tak właśnie jest. Koszulki z podpisami, koszulki z portretami. Rzeczywiście to jest. Natomiast ciekawostka jest też taka, że o ile właśnie przez dziesięciolecia całe ten Ataturk był czczony w jakimś sensie i tę miłość do niego Turkom wpajano, o tyle aktualnie rządząca partia i aktualnie znajdujący się u władzy prezydent, delikatnie mówiąc, nie są jego fanami. Znaczy im się nie podoba to, że...
Ktoś jest ważniejszy.
Tak, ale uważają też za błąd, jako oni są bardzo religijni ludzie, przynajmniej tak się deklarują. Uważają za błąd fakt, że Ataturk uczynił państwo świeckim, tak jakby uczynił religię, może nie do końca zupełnie nieważną, ale kompletnie tak jakby niezależną od państwa. To miała być prywatna sprawa ludzi, a nie państwowa i bardzo tego pilnował. Aktualnie rządzący mają na to, że tak powiem, inny pomysł. Starają się w jakimś sensie, jak kiedyś napisałam nawet taki artykuł do Tygodnika Powszechnego o wymazywaniu Ataturka, czy o tych próbach podejmowanych przez aktualnie rządzących gdzieś umniejszenia jego roli, sprawienia, żeby ludzie nie bili mu, że tak metaforycznie powiem, pokłonów. Przejawiło się to między innymi w zmianach podstawy programowej, z której duże tak jakby bloki tekstu, na przykład o dzieciństwie Ataturka, wyleciały i zastąpiła je na nowe historia Osmanów. Także tendencje są różne, ale jeśli chodzi o moje zdanie, no to nie sądzę, żeby tego Ataturka szybko się udało z serc i umysłów Turków w ogóle gdzieś tam wyrugować, a z serc i umysłów Izmirczyków, no to już w ogóle.
O ważnych dla Turcji, dla Izmiru postaciach, o historii, o religii powiemy także za chwilę. Przypomnę, gościem Radia Lublin jest Marcelina Szumer-Brysz, autorka książki Izmir, miasto Giaurów.